Jest 17 marca i na 16 odcinku Rozmów B2B wita Igor Bielobradek
i Wiktor Łyczko.
Drodzy słuchacze, witamy Was po nieco dłuższej niż planowaliśmy przerwie, ale za to w wiosennym nastroju. Jak pogoda u Ciebie we Wrocławiu, Wiktorze?
Słońce tak nieskromnie się przedziera przez chmury. Myślę, że jeszcze czeka na pierwszy dzień wiosny.
No i zanim z tego wiosennego nastroju przejdziemy do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a dzisiaj chcieliśmy porozmawiać i też trochę się pospierać, czy przypadkiem content marketing nie wiąże się z ryzykiem oddania zbyt wiele wiedzy za darmo w kanałach komunikacji dla klienta, to zanim do tego przejdziemy, chcielibyśmy zrobić taką małą autopromocję i chcielibyśmy Was zaprosić do wzięcia udziału w kolejnej edycji badania organizowanego przez generolidy.pl Stan marketingu B2B w Polsce, marketingu i sprzedaży B2B w Polsce, edycja 2017. Wiktorze, dlaczego warto wziąć w tym udział?
Są dwa główne powody, dla których warto wziąć udział. Przede wszystkim marketerzy mogą porównać to, w jakim miejscu się znajdują na tle rynku, gdzie znajdują się ich procesy marketingowe i sprzedażowe, więc myślę, że to po prostu z czystej ciekawości warto wypełnić tą ankietę i porównać po prostu, jak wygląda rynek i jak wygląda dana sytuacja w firmie u konkretnego marketera. Kolejna rzecz jest taka, co zresztą zaobserwowaliśmy też przy raporcie publikowanym poprzednio, że ten raport był argumentem do rozmowy z szefem na temat budżetu, na temat inwestycji w konkretne obszary, właśnie obszary związane z content marketingiem i obszary związane z generowaniem leadów. To są dwa główne, moim zdaniem, powody, dla których warto wypełnić tą ankietę.
Także skórka warta wyprawki i warto poświęcić dosłownie kilka minut na wypełnienie tej ankiety. Oczywiście link do samej ankiety oraz raport poprzedniej edycji badania znajdziecie w notatkach do naszej dzisiejszej rozmowy. Także koniec wstawki promocyjnej w naszej rozmowie i przejdźmy do głównego punktu, czyli czy content marketing to jest konsulting za darmo? Ponieważ wiele osób w firmach B2B tkwi wciąż jednak w sytuacji, kiedy to firmy czy sprzedawcy były głównym źródłem wiedzy, kiedy to firmy czy sprzedawcy byli zapraszani na spotkania, aby podyskutować o problemach klientów. No i po raz kolejny powtarzam to zdanie, rewolucja internetowa postawiła na głowie cały model komunikacji i teraz to klienci są u steru i mają nieograniczony dostęp do informacji i to oni dyktują warunki, a te warunki zmierzają właściwie w jednym kierunku. Klienci chcą wiedzieć więcej, natychmiast otrzymywać dokładnie informacje, których potrzebują, w formie których potrzebują i ten trend leży u podstawy sukcesu czy też renesansu, jak niektórzy twierdzą, content marketingu, bo po prostu tworzy gigantyczny popyt na treści po stronie kupujących. No ale pojawia się nieuchronnie obawa po stronie firm produkujących, czy sprzedających, czy rozdających tą wiedzę w takiej formie, czy ja przypadkiem nie rozdaję tej wiedzy za darmo, czy ja nie edukuję konkurencji, albo czy ja nie powiem na tyle dużo i nie przedstawię wszystkich informacji, że klient w ogóle nie będzie mnie potrzebował do rozmowy i utracę szansę na kontakt z klientem. No i dziś właśnie chcielibyśmy się pokłócić z Wiktorem, czy i gdzie taka granica leży pomiędzy dzieleniem się wiedzą, a pomiędzy rozdawaniem absolutnie całości informacji i czy taka granica w ogóle gdzieś istnieje? No ja od razu ujawnię się jako ten, który powie, że moim zdaniem ta granica nie istnieje, to znaczy poza pewnymi bardzo szczególnymi przypadkami, kiedy mówimy o jakimś doradztwie stricte, na przykład doradztwie podatkowym, kiedy faktycznie można po prostu powiedzieć wszystko i cała usługa sprowadza się do po prostu ujawnienia no, pewnej konkretnej informacji, no to poza takimi szczególnymi przypadkami uważam, że chyba nie można przegiąć z content marketingiem i im więcej powiemy, tym bardziej mamy szansę nawiązać tą relację, o którą nam chodzi z naszymi potencjalnymi klientami. Co ty na to, Wiktorze?
To ja akurat tutaj z tobą się nie zgodzę, dlatego że są pewne grupy firm, które, zwłaszcza te, które żyją z wiedzy, no to są te firmy, które jednak będą stały na stanowisku, że przekazanie całej wiedzy, którą posiadają za darmo, no będzie godziło w ich biznes. Więc mamy wszelkie firmy konsultingowe, wszelkie firmy szkoleniowe, wszelkie firmy, które po prostu żyją ze sprzedawania wiedzy. I gdyby rzeczywistość była taka łatwa, że oddajemy za darmo wiedzę i nie ponosimy za to żadnych konsekwencji, no to byłaby bardzo fajna rzeczywistość, ale tak nie jest. No bo jeżeli oddamy całą wiedzę, którą posiadamy za darmo, to co sprzedamy?
Wydaje mi się, że nie mówimy o tego typu alternatywie. Myślę, że ta alternatywa wygląda dużo groźniej dla nas, marketerów, ponieważ wraz z popularyzacją content marketingu i wraz z rosnącą ilością informacji publikowanych w internecie, czy w ogóle publikowanych, no bo teraz każda marka, czy każda osoba może być źródłem wiedzy dzięki internetowi. Jesteśmy w sytuacji, co zrobić, aby zostać zauważonym w ogóle, tak? Bo moim zdaniem w Twoim pytaniu jest takie założenie, że my jesteśmy w ogóle w kręgu zainteresowania naszych potencjalnych klientów, no i teraz się zastanawiamy, co zrobić, aby doprowadzić do sprzedaży, co zrobić, aby ich skonwertować, wygenerować lidy. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywistość jest o wiele gorsza. My w ogóle jako firmy, czy jako marki, czy jako marketerzy mamy problem, aby zaistnieć w świadomości tych klientów. No i teraz wydaje mi się, że dynamika wygląda w ten sposób, że ponieważ jest coraz więcej tych treści dostępnych na wyciągnięcie myszki, klienci czy poszukujący informacji na temat rozwiązania konkretnego problemu biznesowego są coraz bardziej wybredni, jeśli chodzi o te treści. I tutaj odwołam się do dwóch badań. Jedno badanie to jest badanie pod tytułem Content Preferences Survey B2B Buyers Value Content That Offers Data and Analysis. To jest badanie przeprowadzone przez Demand Base i jedno z pytań, które zostało tam zadane, to jest, jak wyglądają drogi kupujący treści, które powodują, że akurat kontaktujesz się, aby kontynuować proces sprzedaży z danym vendorem, a nie z innym. Treść tego pytania, tej sekcji w raporcie, którą możecie zobaczyć, to jest Top Reasons Why Buyers Choose the Winning Vendor. No i tutaj dwie odpowiedzi, one mają powyżej 90% wskazań. To jest jedno, demonstrated a stronger knowledge of solution area and the business landscape, 97% wskazań. Drugie, demonstrated a stronger knowledge of our company and its needs. No i teraz wydaje mi się, w sytuacji rosnącej podaży treści marketingowych, czy content marketingowych, czyli wskazujących rozwiązania danego problemu biznesowego, no w sposób nieuchronny musimy wejść po prostu w coraz większe szczegóły, aby lepiej odpowiadać na te pytania stawiane przez naszych potencjalnych klientów niż naszej konkurencji. To jest jeden trend, a drugi trend, o którym też mówiliśmy, no to jest coraz większa część procesu zakupowego po stronie klienta odbywa się poprzez samoedukację, co oznacza też, że coraz więcej i coraz głębszych odpowiedzi na pytania kupujący B2B po prostu chcą znaleźć informacje, które pomogą odpowiedzieć na te pytania samodzielnie. No więc tutaj no nie ma ucieczki. Musimy po prostu my jako marketerzy, czy my jako firmy dostarczyć tych informacji, bo od tego ci ludzie po prostu uzależniają, czy jesteśmy godni kontynuacji rozmów zakupowych, czy nie.
No tu myślę, że dobrym przykładem na to, że są takie firmy, które dokładnie działają tak, jak ty mówisz, czyli dzielimy się wiedzą, dajemy tą wiedzę za darmo, to są firmy na przykład, które dostarczają rozwiązań informatycznych, między innymi marketing automation. No ale to są firmy, które zarabiają nie na tym, że dzielą się wiedzą, tylko zarabiają na tym, że dają dostęp do systemu informatycznego, no i do tych wszystkich opcji, które ten system posiada. W związku z tym w ich interesie jest jak najbardziej wyedukowanie swojej grupy docelowej, no bo niewyedukowany klient nie kupi tego narzędzia, bo nie będzie widział w ogóle sensu, żeby z niego korzystać. No i to rozumiem, że pewna grupa firm jak najbardziej może dzielić się wiedzą i to nawet bardzo specjalistyczną i bardzo szczegółową. Natomiast, tak jak powiedziałem, są pewne grupy firm, które nie mogą sobie pozwolić na taką nonszalancję i moim zdaniem powinny przemyśleć bardzo mądrze, które z zakresów wiedzy są przekazywane właśnie, bo są potrzebne do edukacji, a które już rzeczywiście będą przedmiotem sprzedaży. I teraz moim zdaniem kluczem do tego, że jest to, że takie firmy, które handlują wiedzą, no muszą po prostu trochę uproduktowić tą wiedzę, czyli przygotować ją na przykład w formie książki, w formie jakiegoś płatnego e-booka, szkolenia, konferencji. No wtedy zaczyna to się jakoś biznesowo po prostu spinać. Jeżeli zaczną swoją wiedzę rozdawać na lewo i prawo, no bo przecież potencjalny klient chce się edukować, no to on, ten klient potencjalny będzie wyedukowany, tylko niestety nie zapłaci za tą wiedzę.
Wydaje mi się, że nie doceniasz dwóch elementów związanych z tą edukacją, bo żeby klient zapłacił, i to szczególnie w takich sytuacjach no, doradztwa, tak? Bo rozumiem, że zmierzasz w kierunku doradztwa, tak? To wydaje mi się, że musi być spełniony no, co najmniej warunek zaufania. To znaczy, ja zawierzam swoją sytuację, swoje rozwiązanie problemu biznesowego osobie, do której mam zaufanie. Znaczy, będę się radził danej osoby czy danej firmy, jeżeli mówimy o firmie, ponieważ ja wiem, że to jest specjalista w tej dziedzinie i jestem przekonany, że to jest najlepsza osoba, którą mogę prosić o radę. No tylko jak dojść do tego punktu, kiedy faktycznie mamy zaufanie do tej firmy, jeżeli ta firma czy osoba no, w jakiś sposób nam tego nie pokazała. No i tutaj mam przykład, jeśli chodzi właśnie stricte o doradztwo, dwóch osób. Jedna, to pewnie nie będziesz ani ty, ani słuchacze zaskoczony, no to jest Joe Pulizzi razem z Content Marketing Institute. No przecież Joe nie robi nic innego, jak absolutnie całość swojej wiedzy w różnej formie oddaje swojej publiczności. Jestem przekonany, że zarabia duże pieniądze jako konsultant związany z obszarem content marketingu, właśnie dlatego, że jest na całym świecie uznany za, jak sam to określa, ojca chrzestnego content marketingu, a osiągnięcie tego statusu, on jest wręcz celebrytą tego obszaru doradztwa, to jest możliwe tylko dlatego, że on absolutnie i konsekwentnie oddawał swoją wiedzę de facto za darmo, czy w postaci blogów, webinarów, konferencji, czy książek, i jest po prostu najbardziej poczytnym i cytowanym autorytetem w tej dziedzinie. To jest jeden przykład. Drugi przykład to jest autorka Adele Ravella, która podążyła dokładnie tym samym tropem. Najpierw wydała książkę poświęconą budowaniu marketing persona, która no tak na dobrą sprawę zawiera całą metodologię. Tam jest dokładnie przepis krok po kroku, co należy zrobić, aby wdrożyć tą metodologię w komunikacji marketingowej. No i na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć, no skoro tak się stało i ona wyłożyła całą tą wiedzę, no to właściwie jaki problem jest kupić książkę, przeczytać, wprowadzić punkty tam wyłuszczone, no i pani Adele właściwie nie jest nam potrzebna. No niemniej jednak stało się odwrotnie. Okazało się, że stworzyła swój własny biznes pod tytułem Buyer Persona Institute i, jak się domyślam, zarabia po prostu doradztwem w tym zakresie. No i teraz argument, który chcę wytoczyć drugi, jest taki, że bardzo często rzeczywistość biznesowa, czy w ogóle rzeczywistość, jest na tyle skomplikowana, że nie wystarczy się samo wyedukować, przeczytać ileś książek, ileś treści content marketingowych i powiedzieć: no dobra, to już wiem, zastosuję tu teraz u siebie. No to, co de facto kupują firmy kupujące usługi doradcze, to jest kompetencja, doświadczenie i zaufanie do ludzi, którzy ostatecznie stoją za pewnymi rekomendacjami w tym zakresie. No gdyby było tak, jak mówisz, to właściwie Amazon zabiłby usługi doradcze na całym świecie, ponieważ możesz kupić dowolną książkę na dowolny temat, który na dowolnym poziomie szczegółowości właściwie omawia rozwiązanie każdego zagadnienia biznesowego, czy większości z nich. No a tak się z jakichś powodów nie stało.
No właśnie, tak się nie dzieje i to jest tylko dowód na to, że tej treści, która jest produkowana, jest za dużo i klienci nie mają nawet czasu się edukować. W związku z tym gwarancja jest tylko jedna, że jeżeli oddasz za dużo treści, tak o, po prostu, do świata, za darmo, to na pewno wyedukują się twoi konkurenci. No i teraz trzeba sobie tylko zadać pytanie, czy konkurencja na danym etapie, jeżeli wejdzie w posiadanie tej wiedzy, to jest w stanie nam zagrozić, czy też nie. Ja myślę, że tutaj osoby, które są bardzo mocno związane ze środowiskiem startupowym, albo osoby, które powiedzmy w korporacjach odpowiadają za new business, wiedzą o tym, że być pierwszym to jest niejednokrotnie klucz do sukcesu. I teraz, jeżeli jest pewien obszar wiedzy, który posiadamy, może i on jest tą przewagą konkurencyjną, no to może się okazać, że właśnie w tym new biznesie nie dzielenie się tą wiedzą szeroko, tylko dzielenie się tą wiedzą z konkretnymi klientami w konkretnych wdrożeniach, to zadecyduje o sukcesie. Potem oczywiście konkurencja się pojawi i tą wiedzę i trzeba będzie wyjść szerzej, ale firma ma szansę zbudować w danym obszarze na tyle mocną pozycję i case study, że nawet jeżeli konkurencja posiądzie tą wiedzę, to nie będzie miała na przykład case'ów, które może pokazać i tak przegra. Więc myślę, że ja bym tutaj był bardzo ostrożny przy takim generalizowaniu, że zawsze dzielenie się wiedzą jest super. Wracając do twoich dwóch przykładów, czyli do Raveli i do Pulitziego, zapominasz tylko o jednej rzeczy. Że oni rzeczywiście zarabiają na książkach, oni zarabiają na konferencjach, oni zarabiają na szkoleniach. Tutaj nikt nie dzieli się altruistycznie wiedzą. Oni tylko byli w stanie, moim zdaniem, odpowiednio posortować tą wiedzę i część wiedzy po prostu oddają za darmo jako teasery, ale część wiedzy, jestem przekonany, że możesz tylko i wyłącznie posiąść, biorąc udział w szkoleniu z policji, bądź będąc na jakiejś konkretnej konferencji.
Nie do końca się z tobą zgodzę. Po pierwsze, nikt nie powiedział, że na content marketingu nie można zarabiać. I oczywiście wydanie książki, płatnej książki normalnie w dystrybucji, ma oczywiście taki efekt, że oprócz tego, że jesteśmy autorem książki i być może uda nam się stworzyć czy zbudować pozycję rozpoznawalnego eksperta, no to po prostu zarabiamy na sprzedaży książki. To jest oczywiste. Tak samo można zrobić ze szkoleniami, konferencjami. I tutaj jakby pełna zgoda. Natomiast jeszcze raz upieram się przy kwestii, że nawet wzięcie udziału w szkoleniach, nawet przeczytanie wszystkich książek danego autora nie daje wszystkich narzędzi i umiejętności i doświadczenia, żeby przeprowadzić dane wdrożenie, projekt, czy na czymkolwiek ten produkt B2B będzie polegał samodzielnie. To po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli wybierzesz konkurenta do danego eksperta, i nawet jeżeli Joe Pulizzi nie jest w stanie robić doradztwa w zakresie content marketingu, na przykład w Polsce, no bo z jego perspektywy jest to rynek nieinteresujący i peryferyjny, nawet jeżeli jego konkurenci, no bo przecież są dziesiątki, a może już setki firm w Polsce, które bazując na metodologii Content Marketing Institute dzisiaj robią i sprzedają projekty w zakresie content marketingu, to nawet jeżeli to się dzieje, to wciąż w oczach klienta to właśnie Content Marketing Institute i Joe Pulizzi jest tym źródłem wiedzy i ostatecznym czy najważniejszym ekspertem w tej dziedzinie. I jeżeli się okaże, że ktoś na przykład, nie wiem, awansuje w strukturach korporacyjnych i będzie chciał robić wdrożenie czy jakieś doradztwo związane na przykład z content marketingiem, no to jaka jest szansa, że on rzeczywiście będzie chciał kontynuować znajomość z firmą, która na podstawie metodologii Content Marketing Institute robiła wdrożenie tutaj na polskim rynku, a nie skontaktuje się właśnie z tym ekspertem w takim momencie. Znaczy, wydaje mi się, że w takim starciu najbardziej rozpoznawalny ekspert zawsze jest na wygranej pozycji w stosunku do konkurencji, nawet jeżeli ta konkurencja, żywiąc się jego wiedzą, wyszarpała jakąś tam część rynku od niego. Chociaż w tym przypadku, właściwie umówmy się, to jest część rynku, którą i tak on by nigdy w życiu nie obsłużył, więc jakby strata dla eksperta jest w tym momencie żadna.
No tak, ale zwróć uwagę. Weźmy sobie na przykład na warsztat firmy, które są jakimiś firmami produkcyjnymi. Załóżmy, produkują jakieś podzespoły, jakieś techniczne, jakieś śrubki, jakieś różnego rodzaju skomplikowane mechanizmy. Gdyby to było tak, że można o tym, co robią, pisać bez żadnych konsekwencji, to nie byłoby czegoś takiego jak instytucja patentu. A jednak jest. Czyli jeżeli ktoś wymyśla jakieś rozwiązanie innowacyjne, to przez X lat, wprowadzając je na rynek, chce być zabezpieczony, że nikt po prostu go nie skopiuje tak o.
Ale akurat patent nie daje tajemnicy na rozwiązanie. Patent mówi, no w samym wniosku patentowym przecież jest opisany schemat działania danego patentu. Przecież to
Tak,
właśnie
i
wniosek opisuje,
właśnie
jak to
dlatego,
coś
żeby.
działa i mówi, ale nie możesz tego w ten sposób zrobić.
A dokładnie, czyli w tym momencie taka sytuacja, jak widać, była potrzebna na rynku, żeby mówić o pewnych rzeczach, należy je po prostu opatentować i wtedy możemy mówić dowoli. Tak? No, okej, możemy wtedy się chwalić tą konstrukcją tej śrubki super wytrzymałej. Dlaczego? No, dlatego, że nikt inny nie może jej wyprodukować, tylko my. W związku z tym, wtedy jak najbardziej content marketing, który opisuje szczegółowo budowę tej śrubki, jest potrzebny. Ale do momentu, kiedy nie zostanie zabezpieczona ta wiedza, no, moim zdaniem, mówienie o tym, jak ona jest zbudowana, byłoby falstartem. I myślę, że wiele właśnie takich obszarów, gdzie mamy do czynienia z new biznesem, na pewno są takie obszary, gdzie twoja teoria się sprawdzi, ale tam, gdzie mamy new business, tam, gdzie mamy środowisko startupowe, new business nawet w dużych korporacjach, co zresztą korporacje też dostrzegają, że wiele startupów jeszcze 3-4 lata w ogóle nie istniało, a dzisiaj są technologicznymi gigantami, tak? A korporacja, gdyby jakiś dany obszar o wiele wcześniej zauważyła, to mogłaby być jakaś dywizja danej korporacji technologicznej, a nie jest, a jednak robią to startupy. No właśnie, bo jest pewien obszar wiedzy i kontentu, który powinien pozostawać moim zdaniem tylko w obszarze wewnętrznym firmy lub bezpośrednio klient firma i niekoniecznie ta wiedza musi się przyczyniać do tego, że ludzie kupują. Z badań, które my na przykład przeprowadzamy, cyklu zakupowego klienta, wielokrotnie ci ludzie, którzy biorą udział w tych badaniach i rozmawiamy na temat tego, w jaki sposób kupowali, czy dane rozwiązanie IT, czy jakąś usługę, czy jakieś kompleksowe rozwiązanie. Bardzo wielu ludzi podczas tych badań mówi, że oni mają bardzo mało czasu na konsumpcję treści. W związku z tym pytanie jest takie, czy rzeczywiście publikacja dużej ilości treści i otwarcie po prostu o wszystkim, co jest związane z naszym biznesem, czy to jest rzeczywiście klucz do sukcesu? Ja myślę, że jest pewna gdzieś granica, w której mówimy, okej, to są treści, które spowodują, że przyciągniemy do siebie klientów, a od tej linii zaczynają się treści, które dostają nasi klienci między innymi za to, że właśnie nam płacą. I oni są bogatsi o tą wiedzę, którą my im właśnie dostarczamy, ale już za tą granicą. No bo trochę nieuczciwe byłoby dostarczać wiedzę. Ja nie sądzę, że policji sprzedaje tą samą wiedzę, która jest dostępna za darmo na YouTubie, ludziom, którzy przychodzą do niego na eventy.
No, zdziwiłbyś się, ale to już inna
Na
strzyna.
pewno pojawia się tam obszar wiedzy, której nie ma na YouTubie.
Ale wydaje mi się, że mylisz tutaj trochę dwie kwestie, bo ja nie mówię tych argumentów dlatego, że content marketing musi być po prostu obszerny, dogłębny i trzeba zarzucić ludzi dużą ilością informacji. Bo oczywiście zgadzam się, odbiorcy mają ograniczone moce przerobowe i są w stanie wchłonąć jakąś ograniczoną ilość informacji. Ja mówię tylko o takim momencie w dyskusji dotyczącej tworzenia treści marketingowych i ich zakresu, którym momentem sam się stykam w swojej pracy, to jest. Czy nie powinniśmy pozostać na pewnym stopniu ogólności, bo być może powiemy za dużo? I jeszcze raz podkreślam, to nie jest dyskusja na temat ilości treści, to jest dyskusja na temat ich szczegółowości. No i teraz niebezpieczeństwo, które dostrzegam, związane z pozostaniem na dużym poziomie ogólności, jest to, że nasze treści de facto nie różnią się od konkurencji. Czy od tego, co jest ogólnie dostępne. No bo jeżeli zaczynasz opisywać rozwiązanie problemu biznesowego na jakimś tam poziomie ogólności, no to de facto mówisz dokładnie to samo, co już wszyscy wiedzą. A żeby właśnie przykuć tą uwagę twojego potencjalnego klienta, musisz zrobić coś innego niż wszyscy inni. Jedną z dróg, próbuje argumentować, chociaż oczywiście nie jedyną, jest pójście w taki poziom szczegółowości, czy w taki poziom konkretu, którego nie dają inni konkurenci.
Jeszcze jedną świetną ilustracją tego, o czym mówię, jest niedawny artykuł przytaczanego już do Policji i Joe opisuje tam, jak prowadził szkolenie dla grupy właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Oczywiście opowiadał im o content marketingu, no niemniej jednak ci słuchacze byli dość sceptyczni i mówili, no tak, ale to nie działa, to jest takie trudne tworzenie tej treści. No generalnie stawiali mu opór. I on w pewnym momencie nie wytrzymał i powiedział, no dobra, kochani, ale powiedzcie mi tak szczerze, czym te wasze treści, które przygotowujecie i publikujecie dla swoich potencjalnych klientów, różnią się od innych treści, które są dostępne w internecie? No i w tym momencie zapadła na sali lekko niezręczna cisza. No i akurat jednym z uczestników tego spotkania była osoba, która kierowała firmą doradztwa finansowego. No i mówi, no ale powiedz szczerze, czy te twoje treści to są jakieś unikalne, czy piszesz generalnie to, co wszyscy już wiedzą? No i człowiek potakuje, no tak, no muszę szczerze mówiąc, no to one nie są zbyt oryginalne. Joe się pyta, ale dlaczego? No bo obawiam się, że jeżeli powiem coś więcej, to ujawnię jakieś tajemnice, przewagi konkurencyjne. I Joe zadaje kolejne pytanie. No i czy takie ograniczenie informacji, które przekazujesz, działa w twoim marketingu dobrze, czy nie? No i człowiek odpowiada, no nie, raczej nie. I to jest dokładnie sytuacja, o której mówię. W wielu przypadkach strach przed konkurencją, przed tym, bo powiem za dużo, de facto uniemożliwia skonstruowanie skutecznych treści, które można użyć w marketingu. Oczywiście link do tego artykułu zamieszczę w notatkach do naszej rozmowy.
I jeszcze raz odwołam się do tego badania, o którym wspominałem, Demand Base, który mówi, że wybieramy tych dostarczycieli, którzy pokażą nam, że po prostu lepiej się znają na tym obszarze, który nas interesuje. Takie są preferencje naszych czytelników. No i po prostu no, musimy je spełnić, żeby być preferowani.
Oczywiście tutaj zgoda, że klienci, zwłaszcza w sektorze B2B, wybierają tych dostawców, którzy znają się na swojej robocie najlepiej. Natomiast nie zawsze odkrycie wszystkich kart, które mamy w ręce, nie jest potrzebne do zbudowania tej wiarygodności. Ja myślę, że tutaj możemy wrócić, my poruszaliśmy kiedyś ten temat w jednym z podcastów, ta książka Challenger Sale i później dobudowany do tego Challenger Customer i Challenger Marketing, gdzie autorzy tych publikacji bardzo mocno wskazują na potrzebę tworzenia tak zwanych commercial insightów. Ja myślę, że to jest właśnie kierunek, żeby skupić się na commercial insightach, czyli na takich informacjach, które pokazują klientowi, w jaki sposób może stracić lub w jaki sposób może zyskać, czego do tej pory nie robił, a mógłby robić, w jaki sposób prowadził do tej porównać, pokazać klientowi, w jaki sposób prowadził do tej pory swój biznes, a mógłby na przykład prowadzić go inaczej i dzięki temu uniknąć takich i takich i takich problemów. I to są właśnie te treści, które spowodują, że klient pomyśli, kurczę, oni się naprawdę na tym znają, ale z drugiej strony ten cały know-how nie jest odkryty. Ten cały know-how nadal pozostaje w sferze firmy, ale klient ma przeświadczenie, znają się na tym, otworzyli mi oczy, że rzeczywiście jest taki problem i muszę coś z nim zrobić. Przykład, twój ulubiony RODO. To jest przecież Eldorado, tego typu właśnie obszar kontentowy. To jest Eldorado przy reformie ochrony danych osobowych, która zbliża się wielkimi krokami i w 2018 roku dotknie wszystkich. To jest Eldorado dla firm, które produkują systemy marketing automation. To jest Eldorado dla kancelarii prawnych. I teraz ten content, który powinien być tworzony, aby sprzedać, no będzie dotyczył tych zmian, które idą, natomiast żadna kancelaria nie zdecyduje się na to, żeby za darmo opublikować na swoich stronach klauzule, które musisz wprowadzić na przykład w swoich politykach prywatności na stronie internetowej, pobierz za darmo. No bo gdyby tak zrobili, to byłoby samobójstwo. To po co się w ogóle tym zajmować? No to byłoby, no może nie samobójstwo, ale na pewno nie zarobiliby na tym obszarze. W związku z tym oni będą musieli w taki sposób opowiadać o tym, że to jest ważne, ale jeżeli chcesz mieć to u siebie zrobione, dobrze, no to zgłoś się do nas, my się na tym znamy, ale my nie damy ci ściągnąć wszystkich takiego gotowca związanego z reformą ochrony danych osobowych. Właśnie tu o to mi chodzi tylko, że te firmy będą o tym pisać, będą dotykać tych obszarów, ale nie dadzą wszystkiego gotowego na tacy, bo chcą na tym zarobić, to jest normalne.
Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie wymyśliłeś fantastyczną metodę na kampanię content marketingową w tym zakresie. Bo jeżeli to jest tak, że ta treść, czyli jak przygotować gotowiec, jak przygotować klauzulę związaną z reformą ochrony danych osobowych, pobierz, jeżeli to jest rzeczywiście poszukiwana treść, to uważam, że to jest genialny pomysł na zrobienie takiej kampanii. Dlaczego? Ponieważ te disclaimery są tylko wierzchołkiem góry lodowej, którą prawnicy muszą sprzedać, czy też pracy, którą muszą wykonać po stronie klienta związaną z tą reformą, bo te klauzule to jest jakiś drobny, to jest promil w ogóle wszystkiego. A teraz zaufanie, które mogą zyskać publikując takiego gotowca w ten sposób, no powoduje, że w ogóle mogą począć dyskusję na temat całej gigantycznej pracy, którą trzeba wykonać, przeglądu wszystkich procedur prawnych, też dania pewnego glejtu, że tutaj zamówiony prawnik rekomenduje pewne rozwiązanie. No bo pamiętaj, że często zakup usług doradczych to nie jest tylko usłyszenie samego doradztwa, ale to jest też trochę przeniesienie odpowiedzialności na doradzającego, no, w zakresie ryzyka w tym obszarze. Więc mówię trochę złośliwie, wydaje mi się, że to jest fantastyczny pomysł na zrobienie kampanii marketingowej.
Ale ja dokładnie o tym mówię, że same tam disclaimery, to oczywiście, że to jest jeszcze za mało. To właśnie nie jest odkrycie tego wszystkiego, co jest potrzebne przy RODO. No natomiast będą pewne firmy używały tego typu kontentu, o jakim ty przed chwilą powiedziałeś, no po to, żeby jednak sprzedać swoje usługi. I teraz ten kontent, jak sam powiedziałeś, to jest tylko czubek góry lodowej, więc content marketing jak najbardziej może przekazywać informacje na temat czubków góry lodowej albo nawet pewnych elementów gdzieś tam głębiej, no ale jeżeli byłaby prosta metoda na ogarnięcie wszystkiego, co jest związane z reformą o ochronie danych osobowych...
No nie jest właśnie.
I zrobienie
no
jakiegoś...
Nie jest, no bo właśnie rzeczywistość nie jest skomplikowana.
A no właśnie, i to jest klucz, że to nie jest. Bo to jest bardzo skomplikowana sprawa, w związku z tym niezależnie od tego, jak to ugryziesz kontentowo, tam i tak
dokładnie
zawsze istnieje
tak
potrzeba wejścia bezpośrednio do
dokładnie
firmy i zorientowania
tak
się, jak to wygląda po prostu wewnątrz, tak? To w tym kontekście tak, ale to, jak widzisz, dotyczy pewnie tych obszarów biznesów, które są bardziej właśnie rozbudowane, bardziej skomplikowane.
Wydaje mi się, że cała ta nasza dyskusja przypomina trochę sytuację związaną ze startupami, bo tam jest, o ile dobrze rozumiem, wciąż taki dylemat, czy ja mogę ujawnić w ogóle swój pomysł na startup, bo przecież mam taki genialny pomysł, a ktoś mi go podkradnie i zbuduje podobny startup i ja przegram. No i jak rozumiem, sytuacja wygląda tak, że sam pomysł na startup to jest dopiero jakiś początek drogi i wygrywa ten nie kto ma dobry pomysł, tylko ten, kto potrafi faktycznie, skutecznie wcielić go w życie. No i widzę tutaj analogię właśnie z content marketingiem dokładnie w ten sposób, że sama treść marketingowa jest dopiero pewnym przyczynkiem i początkiem na zdobycie zaufania i relacji z klientem. No i ten, kto będzie potrafił to po prostu wykorzystać, wygra. I same treści tutaj no nie są ani jakimś szczególnym odkryciem kart, ani nie gwarantują samodzielnie sukcesu.
No firma o ugruntowanej pozycji na rynku nie musi się o to aż tak martwić, no bo ma ugruntowaną pozycję na rynku, no i zdaje sobie sprawę i ma to wyczucie, które treści powinny być opublikowane, a które treści jakby były opublikowane, to już byłoby za dużo. Więc to jest też kwestia samego marketera, który musi mieć to wyczucie. Gdzie jest ta granica? No bo rozumiem, że ty, bo ja stoję na stanowisku, że ta granica gdzieś jest. A ty stoisz na stanowisku, że jej nie
znaczy,
ma,
ja
tak?
stoję na stanowisku, że nie należy tym sobie zawracać głowy. Ostateczną wskazówką są potrzeby informacyjne naszych klientów. To znaczy, jeżeli zidentyfikujemy, że ten człowiek potrzebuje ten informacji, aby przejść dalej w tym procesie zakupowym i być może jest tak, że nikt inny tych informacji nie publikuje, to nie należy sobie zawracać głowy, że ojej, a nuż powiemy za dużo, po prostu trzeba to zrobić, ponieważ to jest wymaganie naszego klienta.
No na pewno trzeba brać pod uwagę to, co mówią klienci. Zresztą to jest sedno badania tej drogi zakupowej klienta. Po prostu zapytać się, w jaki sposób oni kupują, czy zapytać się, jakie mają potrzeby informacyjne. Ale myślę, że lepiej w komunikacji marketingowej skupić się na tych commercial insightach i nie do końca byłbym taki gotów do tego, żeby dobra, nieważne co publikujemy, w sensie nieważne czy zdradzamy nasze tajemnice, czy ich nie zdradzamy, to publikujmy, bo i tak czytelnicy czy potencjalni klienci właśnie tego by oczekiwali. Ja tutaj jestem akurat na stanowisku bardziej ostrożnym, ja bym ostrożnie do tego podchodził.
Czyli teraz ja ciebie sparafrazuję. Powiedziałeś nam, drogi kliencie, w wyniku na przykład przeprowadzenia badania, że potrzebujesz informacji X, ale mamy problem z ujawnieniem informacji X, dlatego przekażemy ci informację Y, ponieważ wierzymy, że to będzie najlepszy sposób zdobycia twojego zaufania.
Nie, jeżeli jest taka informacja X, której nie chcielibyśmy komunikować bezpośrednio do rynku, no to trzeba ją po prostu zakomunikować one on one. Unikając, czy minimalizując to ryzyko, bo to nigdy nie ma tej pewności, ale minimalizując ryzyko, że taka informacja przez pewien czas mogłaby wpaść w niepowołane uszy albo ręce. Więc kolejna rzecz to jest taka, mówiłem o tym na samym początku, że jeżeli jest, moim zdaniem, tak mi się wydaje, że jeżeli jest pewien obszar wiedzy, który ujawnienie jego byłoby groźne, bo na przykład konkurencja zaraz mogłaby, powiedzmy, skopiować pomysł, no to z samej wiedzy trzeba zrobić produkt. Czyli po prostu zrobić książkę, zrobić konferencję, zrobić jakieś wydarzenie number one i to sprzedawać. I wtedy wokół tego zbuduje
Ale to
się...
nie spowoduje, że konkurencja się o tym nie dowie. Ona się spowoduje, że zapłaci 50 zł za twoją książkę.
Ale to spowoduje, że przynajmniej daje szansę na to, żeby się zmonetyzowało to, co zostało wymyślone w firmie. No nie oddam tego za darmo, tak? Jeżeli jestem w stanie sprzedać 10 tysięcy książek, no to jest okej. Okay. No, ale nagle się okazuje, że po prostu moja wiedza jest na tyle wartościowa, że po prostu kupują ją ludzie. No i to o to tylko chodzi, tak? Żeby nie wyrzucać, znaczy ja mam takie podejście, żeby nie wyrzucać po prostu pieniędzy w błoto. Jeżeli jest szansa na zarobienie na książce, zaróbmy na książce. Jeżeli okaże się potem po publikacji książki, że czyta ją też konkurencja, dobra, niech konkurencja ją czyta, ale my przynajmniej to, co mogliśmy, to wycięliśmy dla siebie i mamy teraz pieniądze na to, żeby eksplorować kolejne obszary i na przykład właśnie organizować konferencje albo organizować, może wymyślić coś nowego.
I tu się z tobą zgodzę. Wartościowe treści content marketingowe można monetyzować bezpośrednio. Pełna zgoda. I w drugim punkcie się z tobą zgodzę. Jedyną skuteczną metodą zachowania przewagi konkurencyjnej jest ucieczka do przodu.
Jak najbardziej. No, ja tylko zawsze mam oczywiście taki znak zapytania, czy jednak ten obszar wiedzy powinien być publikowany czy rozpowszechniany pod brandem firmy, czy jednak powinien być publikowany i rozpowszechniany pod brandem konkretnych ekspertów w tej firmie. No bo tutaj jest,
a
myślę,
to już
ten...
jest zupełnie temat na osobną dyskusję i pewnie tutaj możemy odesłać słuchaczy do jednego z poprzednich podcastów poświęconych personal brandingowi, to znaczy... Czy sprzedawać wiedzę pod postacią eksperta, budując jego pozycję na rynku, to jest jedna droga, czy sprzedawać wiedzę pod postacią marki, i oczywiście to jest dylemat, ale myślę, że to jest dyskusja na zupełnie inną rozmowę. Drodzy słuchacze, ciekawi jesteśmy, jak wy zapatrujecie się na ten problem, czy ujawniać całą wiedzę w komunikacji marketingowej, czy jednak powinny być postawione ostre granice, o czym marketing komunikować nie powinien. Zapraszamy do sądy na stronie naszego podcastu, naszej rozmowy. I co, chyba to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj, Wiktorze?
Na dzisiaj tak.
Także bardzo wam dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za 2 tygodnie. Trzymajcie za nas kciuki, aby ten rytm udało nam się tym razem utrzymać.
I jeszcze raz zachęcam na koniec do wzięcia udziału w badaniu i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.